Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Jurek Byszkiewicz. Panie Stanisławie, czy dla polskiego Bantustanu w stanie likwidacji jest jeszcze jakaś nadzieja w obliczu domykającego się projektu KL Europa? Czy infantylne, tchórzliwe społeczeństwo, któremu odebrano kodeks wartości, jest w stanie się przed eurofaszystami bronić? No, dotychczasowe doświadczenia pokazują, że nie jest w stanie się bronić przed eurofaszystami. Liczy na to, że jakoś tam uda mu się w generalnej guberni przetrwać. No i tyle. Natomiast no, szansa jest. Szansa jest taka, że gdyby się udało doprowadzić do przesilenia rządowego przed spodziewaną w kwietniu wizytą prezydenta Trumpa w Warszawie, to może by widmo generalnego gubernatorstwa zostało od nas odsunięte. Jeżeli nam się to nie uda, no to będziemy brnęli ku swojemu przeznaczeniu. Pan Sławek Paznok. Czy pan Stanisław zna takiego obywatela o nazwisku Światło i co może o nim powiedzieć? No, na szczęście go nie znałem. To był ten Józef Światło, czyli Izaak Fleischarp. Na szczęście go nie znałem, bo jakbym go poznał, to już bym nie żył. Ale wtedy, kiedy on tam działał, to ja jeszcze byłem bardzo mały. Miałem chyba 5 lat czy 6 lat, jak on działał, więc jeszcze on się takimi dziećmi nie interesował. Bo to chyba o tego chodzi. Ja o żadnym innym obywatelu o nazwisku Światło nie słyszałem. O nim tylko słyszałem. Więc mogę o nim powiedzieć wszystko, co najgorsze. Zbrodniarz, żydowski zbrodniarz. Skurwysyna kawał. Drugie pytanie dotyczy pana Serafinowicza. Dla ułatwienia, ten pan prowadził wielką grę. Mój Boże, ja już tak dawno nie oglądałem Wielkiej Gry, że nie pamiętam. To kiedyś tam pani Stanisława Ryster prowadziła, ale to ona chyba, nie wiem, czy ona jeszcze żyje, czy nie, to jakieś strasznie odległe czasy. Ja teraz nie oglądam rządowej telewizji, bo to już się mija z celem. Ani wielkich gier, ani tam mniejszych gier nie śledzę. Adam Sosnowski. Panie Stanisławie, dlaczego osoba z dużą wiedzą śpi w łańcuchach? Nie śpi, tylko prowadzą ją w łańcuchach, drogi panie Adamie. Prowadzą ją. Bruskie przysłowie głosi, kto nie wie, ten śpi w poduchach. Ale to ten, co nie wie. A kto wie, tego wiodą w łańcuchach. No trudno, proszę pana, spać, kiedy wiodą pana w łańcuchach. Co nie jeszcze się nikomu chyba nie udało zasnąć w takiej pozycji. Drugie pytanie. Skąd się bierze dar przekonywania ojca Rydzyka do dawania mu znacznych sum pieniędzy? No, myślę, że się bierze stąd, że ci, którzy mu dają te pieniądze, to też na coś liczą. Też na coś liczą. Na przykład Prawo i Sprawiedliwość dawało pieniądze ojcu dyrektorowi, no to liczyło na to, że ojciec dyrektor będzie, że tak powiem, ich politycznie wspierał w rozmaitych tam tych. No i tak to jest. A tacy zwykli ludzie, którzy dają pieniądze ojcu dyrektorowi, to przypuszczam z dwóch powodów. Jedni z tego powodu, że Radio Maria, Telewizja Trwam zaspokaja ich potrzeby. No i są zainteresowani w tym. No tak jak na przykład o Niezależny Lublin, w którym ja tam nagrywam też takie, zwrócił się ostatnio z takim dramatycznym apelem, nawet zawiesił działalność z braku pieniędzy. No i okazało się, że widzowie są zainteresowani tym, żeby Niezależny Lublin nadal nadawał. No i tam wsparli go pieniędzmi. Myślę, że w przypadku ojca Tadeusza Rydzyka tak jest. a jeszcze inni być może, że liczą na to, że dzięki temu łatwiej się dostaną do Królestwa Niebieskiego. Tak jak mówił poeta Konstanty Ildefons Gałczyński jeszcze przed wojną. Tam, bo mówiła żony ciotka, tych co płacą nic nie spotka. No to jest wielu ludzi, którzy podchodzą też tak w sposób trochę handlowy do tej sprawy. Pan Zbigniew Ostenda. A nie, jeszcze jedno pytanie, trzecie. Dlaczego coraz rzadziej słychać słowa przepraszam, proszę, dziękuję? Myślę, że z jednego powodu, że to, co kiedyś było na przykład uważane za jałmużnę, to słowo jałmużna to się wywodzi w języku polskim, to się wywodzi od greckiego słowa elemozynę. Elemozynę, które oznacza nie tyle podarunek pieniężny, co taką postawę współczującą. No i dopóki rozmaite takie nierówności społeczne były, że tak powiem, niwelowane w wyniku postawy współczującej, to ci, którzy uzyskali dzięki tej postawie współczującej jakieś wspomożenie, to na ogół byli wdzięczni. Ale socjalizm tutaj zmienił podejście. To okazało się, że to mi się należy. To mi się należy. A jak mi się należy i coś dostanę, to już nie jestem wdzięczny. To za co mam dziękować? Dostałem to, co mi się należało i tyle. I bez łaski, ogród saski. Teraz jałmużną wszyscy pogardzają. I to w naszym katolickim kraju. Gdzie jednym katechizm Kościoła katolickiego mówi, że jednymi z najprzedniejszych dobrych uczynków jest modlitwa, post i jałmużna. Niech pan komuś zaproponuje jałmużnę, to spluną panu pod nogi, albo nawet nie pod nogi. O żadnym podziękowaniu nie będzie mowy. Pan Zbigniew Ostenda. Szanowny panie redaktorze, pytanie pierwsze. Czy pana zdaniem odejście z hukiem inspektora Waldemara Pankowskiego, dotychczasowego komendanta powiatowego policji w Iławie, to czubek góry lodowej, a cała ta sytuacja pokazuje, że są ludzie honoru i z jajami w służbach, a nie tylko karierowicze chcący dla siebie kręcić lody? No być może. Niedawno spotkałem się z policjantami, takimi młodymi stosunkowo i tam nawet się wdałem z nimi rozmowę, powiedzieli mi, że w policji panuje całkowita zapaść. Całkowita zapaść. No więc być może, że ten pan Pankowski był świadom tej zapaści i nie chciał dłużej przykładać do tego ręki, co by dobrze o nim świadczyło jako o człowieku honorowym. Pytanie drugie. Jaki los po dojściu Trumpa do władzy czeka niemieckich panów prowadzących nasze elity typu Klaus Bachmann? No, to czy widział pan w tych doniosłych dniach smutek i żal na obliczu niegdyś podobno uroczej hrabiny Urszuli von der Leyen? Czy w nowych okolicznościach powie ona finezyjnie z francuska do innego Donalda te bon courage z bon ami, czy też bardziej przyziemnie i z pruska raus die Schwein? No nie wiem, co powie. Ja nie przyglądałem się ostatnio, nawet nie wiem, ona hrabina jest, ta Reichsführerin Ursula von der Leyen. No von to by wskazywało, że jakaś tam arystokracja, ale czy hrabina, grafina, jak Róża Thun und Hände hoch. A pan Klaus Bachmann to nie dlatego, że to myślę, że to się nic nie zmieni. Najwyżej pan Klaus Bachmann będzie nas, że tak powiem, raczył, będzie nam ćwierkał z innego klucza. To tak jak Herr Tusk pojechał do Parlamentu Europejskiego i odżegnał się od Zielonego Ładu, co nieubłaganym palcem wytknęła mu pani wielce czcigodna pani europoseł Bryłka. że jest pan tu oszustem i tak dalej, bo pan tu stręczył nam zielony wał jeszcze całkiem niedawno. No to prawda, wszystko prawda. Ale tu pan Klaus Bachmann, tak samo jak Herr Tusk, będzie ćwierkał teraz z innego klucza. Jak go tam nakręci ten kluczem specjalnym francuskim, go ktoś nakręci, no to tak jak ten słowik mechaniczny będzie ćwierkał. Pytanie trzecie. Jak przyjaciołom z PiS-u tłumaczyć szczerze i z troską, że oni i premier Morawiecki niestety podpisali się pod Zielonym Ładem, zaniechali budowy nowoczesnych elektrowni węglowych oraz wydobycia olbrzymich pokładów węgla brunatnego, choćby w Złoczewie, mimo dużej przychylności lokalnych społeczności i władz. Teraz jednym susem podwieszają się pod Trumpa hasło drill, baby drill i przez 8 lat mieli niestety za miękkie wiertło do tego drillowania i podlizując się Unii Europejskiej popełnili straszliwy grzech zaniechania. Życzę dużo zdrowia, dobrego humoru oraz obfitości wybornego Cabernet Sauvignon, czy też Shiraz w gronie zacnych przyjaciół. Dziękuję za te życzenia, dziękuję bardzo. Proszę pana, nie tłumaczyć niczego przyjaciołom z PiS-u. To się mija z celem, to jest groch o ścianę. Oni doskonale wiedzą, jak było. I pan im nic nie wytłumaczył. Oni teraz będą iść w zaparte, i będą tutaj też razem z Donaldem Trumpem wiercić wszystkim dziurę w brzuchu, że oni od samego początku stali na nieubłaganie, że tak powiem, prawidłowym stanowisku. Tłumaczenie czegokolwiek przyjaciołom z PiS-u mija się z celem. Mija się z celem. To są ludzie, którzy doskonale, znaczy sprytni, doskonale wiedzą, jak jest i to im nie trzeba nic tłumaczyć. Natomiast nie wytłumaczy się im nigdy, żeby, nie wiem, Matka Boska tutaj zstąpiła z nieba i próbowała im to wytłumaczyć, że to Morawiecki i oni wszyscy sprowadzili zielony wał tutaj. To oni powiedzą, a co tam Matka Boska wie? Pan Bartłomiej Kopczyński. Och, znowu referat duży. Szanowny panie redaktorze, ostatnio przytaczałem tezy pana Giełzaka, popularnego lewicowego publicysty, i wskazywałem, że jest on nietypowy, ceniący kardynała Wyszyńskiego, krytykujący tęczowe ideologie itp. Zapowiadałem skonfrontowanie z panem jego argumentów na poparcie tezy, iż socjalizm, komunizm widziane z bliska okazują się przeciwieństwami. Sam pan zresztą wyraził zainteresowanie tymi argumentami. Otóż, po pierwsze, wyżej wymieniony autor zaznaczał, że różnice między socjalizmem, choć posługuje się częściej terminem socjaldemokracja, a komunizmem, nie są różnicą stopnia, a samej istoty. I tu kilka wspomnianych argumentów, proszę o krótkie, choć odniesienie do każdego. Socjaliści, socjaldemokraci przywiązani są do demokracji parlamentarnej. No to przywiązani są do demokracji parlamentarnej. A co Marx na ten temat powiedział? Że wystarczy przywiązanie do demokracji i wtedy komunizm zapanuje na świecie komunizm. Więc wcale się nie dziwię temu, że socjaldemokraci są przywiązani do demokracji parlamentarnej. Na tym etapie komuniści też są przywiązani do demokracji parlamentarnej. Komuniści do autorytaryzmu. No to komuniści są przywiązani do autorytaryzmu wtedy, kiedy już wygrają. Ale dopóki nie wygrają, to jeszcze są przywiązani do demokracji parlamentarnej, zgodnie z tym, co Marx tutaj pisał. A potem też Józef Stalin, który był przywiązany do autorytaryzmu jak najbardziej, to przecież kandydował w wyborach do Rady Najwyższej w 1936 roku z pierwszego stalinowskiego okręgu miasta Moskwy. I co tam wtedy powiedział, jak występował tam w ramach kampanii, wygłaszał przemówienie. Nigdy i nigdzie nie było takiej demokracji jak nasza. On się też powoływał na demokrację. A co było za pierwszej komuny w Polsce? A cóż by innego, jak nie demokracja ludowa? Demokracja nie jedno ma imię, drogi panie. Demokracja jest spontaniczna, demokracja jest kierowana, demokracja jest ludowa, demokracja jest walcząca, a to jeszcze nie jest ostatnie słowo, bo rewolucyjna teoria cały czas się rozwija. Ale czytam dalej. Socjaliści chcą gospodarki trójsektorowej. Haha, oni tak mówią. Sektor prywatny, spółdzielczy i państwowy. No ale jaka jest różnica między sektorem państwowym, publicznym i prywatnym? W przypadku sektora prywatnego ta sama osoba podejmuje decyzje i ponosi ekonomiczne konsekwencje swoich decyzji. A w przypadku sektora publicznego kto inny podejmuje decyzję, bo to urzędnicy podejmują decyzje, a konsekwencje ekonomiczne tych decyzji ponoszą podatnicy. I w ten sposób w tej strategii socjaldemokratycznej własność państwowa zawsze wygra z własnością prywatną. Zawsze wygra z własnością prywatną. Bardzo dobrym przykładem jest przedwojenna sanacja w Polsce. O ile w 1928 roku, kiedy sanacja już tak, że tak powiem, nabrała rozpędu, jeszcze nie było w Polsce ani jednej spółki prawa handlowego, w której udział Skarbu Państwa byłby dominujący, o tyle w roku 1938, 10 lat później, nie było w Polsce ani jednej spółki prawa handlowego, w której udział państwa nie byłby dominujący. No więc to jest taki cel jest socjaldemokratów. To jest kwestia taktyki. Komuniści do centralnie sterowanej gospodarki. No to jasne, bo to wtedy planifikator centralny i tak dalej musi być centralnie sterowana. Ale konsekwencją upowszechnienia, konsekwencją dominacji własności państwowej będzie gospodarka centralnie sterowana. No a jakże by inaczej? Przecież to u nas mamy jeszcze to na etapie trójsektorowości jeszcze już mamy gospodarkę centralnie sterowaną. Socjaliści mówią o zrównaniu kondycji społecznej między klasami. No to tak mówią. Za komuny się tak mówiło, że to socjaliści chcą zrównać inteligentów z robotnikami, robotników z chłopami, a chłopów z ziemią. A komuniści o odwróceniu stosunków panowania klasowego. No, nie wiem, czy pan Giełzak nie jest przypadkiem naiwny, bo jak on wierzy w to, że w komunizmie to proletariat rządzi, to jest po prostu głupi. W komunizmie nie rządzi żaden proletariat, tylko biurokracja państwowa. A to tam oczywiście to hasła takie jasne, że tak to barwy ochronne przyjmuje proletariackie, dlatego partia, jak się nazywała? Robotnicza, prawda? Robotnicza. A tam robotników to było tyle, co kot napłakał. Dyrektorzy byli, oficerowie, bezpieczniacy i tak dalej. A robotników tam był pan Albin Siwak czy Zofia Grzyb i to taki kwiatek do kożucha. A także, czytam dalej, a także, kiedy komuniści mówią o stworzeniu nowego świata i człowieka, socjaliści zastanawiają się, jak wydłużyć linie tramwajowe, żeby sięgały do dzielnic robotniczych. No, chyba tacy są. Oto teraz tak robi pan Trzaskowski w Warszawie. Wydłuża linię tramwajową, żeby dotarła do dzielnicy robotniczej w Wilanowie. O, to jest dzielnica robotnicza, to w Wilanowie, tak? Obie grupy, ale czytam dalej. Obie grupy, jak zaznacza pan Giełzak, mają również odmienne podejście do swobód obywatelskich oraz praw człowieka, choć tego autor nie pogłębił. No nic, wcale mu się nie dziwię, że nie pogłębił, bo wystarczy zadać pytanie socjaliście takiemu, socjaldemokracie. Czyje są dzieci? Czy dzieci są rodziców, czy dzieci są państwowe? No to jak on by powiedział, że dzieci są rodziców, no to dlaczego państwo decyduje o tym, jak mają być kształcone? Na przykład pani Nowacka decyduje, że mają się uczyć tam masturbacji, bzykania i tam o klimatu, walce z klimatem i tak dalej. No to wielu rodziców by sobie tego nie życzyło, a tu okazuje się, że to nie są, nie mają nic do gadania, tylko państwo ma do gadania. I teraz druga część. Wobec powyższego, ale i mojej osobistej refleksji, jakkolwiek socjalizm i komunizm mają niemało wspólnego, to czy faktycznie, jak pan sugeruje, socjalizm jest aż tak blisko przerodzenia się w komunizm? No, tak, tak. Na przykład PiS, chyba spokojnie możemy powiedzieć, że jest to partia socjalistyczna czy socjaldemokratyczna, ale czy taki naczelnik kiedykolwiek doszedłby do komunizmu, nawet gdyby rządził 100 lat. O, proszę pana, niech pan nie ma wątpliwości. Naczelnik państwa przecież jeszcze żyją. Ludzie, co pamiętają, jak naczelnik państwa wychwalał Edwarda Gierka. Trudno to sobie wyobrazić. No to zależy od tego, jak ktoś ma bujną wyobraźnię, czy taką trochę uboższą, ale moim zdaniem nie jest to. Nie przekracza to możliwości wyobraźni ludzkiej. I trzecie. Przypomniał mi się jeszcze jeden cytat, który podawał wspomniany autor, bodajże z wypowiedzi członka przedwojennego PPS-u. Bliżej nam do katolickiej nauki społecznej niż do marksizmu. Wiem, że pewnie wspomni pan o tym, kto mówi daj, a kto bierz, ale czy w tej deklaracji PPS-owca było choć ziarno racjonalnej oceny? Dziękuję. O, proszę pana, widzi pan, katolicka nauka społeczna ma bardzo dużo takich marksistowskich naleciałości. Ma bardzo dużo marksistowskich naleciałości. Na przykład charakterystyczne dla katolickiej nauki społecznej jest tutaj dosyć dobrze, dosyć tak, no, można powiedzieć wynikliwie, analizuje kwestię wyzysku człowieka przez człowieka. Owszem, ma to dobrze rozpracowane. Natomiast już gorzej z wyzyskiem człowieka przez państwo. A przecież wyzysk człowieka przez państwo jest o wiele bardziej bezlitosny niż wyzysk człowieka przez człowieka. Tam człowieka takiego to można ubłagać jakoś. A państwa, urzędnika państwowego to żadna siła nie ubłaga. Żadna siła nie ubłaga. Także no, wcale się nie dziwię. PPS-iacy to byli tacy komuniści, ale tacy, że tak powiem, no właśnie socjaldemokraci, to była socjaldemokracja. Różnią się z komunistami strategią, ale cel jest ten sam. Zbudowanie społeczeństwa socjalistycznego, właśnie bezklasowego. I pan Adam Warszawski, redaktorze, trzy pytania. Pierwsze. Ostatnio zarzuciłem tematem luźniejszym o występowaniu przeciw własnemu mistrzowi i takie tam. Samo pytanie było nieco humorystyczne, ale zapomniałem o tym wszystkim zapytać już nie o moją skromną osobę, a o to, co pan sądzi o tym zdaniu Schopenhauera. Tylko ten, kto mnie zdradzi, będzie mnie wart. Jak pan je rozumie i czy się pan z nim zgadza? No oczywiście, że się z nim nie zgadzam. To oczywiście, że się z nim nie zgadzam. Jeżeli ktoś by mnie zdradził, to co to, jak, w jaki sposób, dlaczego miałby być dopiero wtedy mnie wart? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, to jest typowa brednia filozofa. Typowa brednia filozofia. Ja w ogóle, wie pan, o samym autorze i o jego filozofii, o wszystkich filozofach, poza filozofami starożytnymi, to mam zdanie takie, wie pan, raczej lekceważące, najdelikatniej mówiąc. Oni opowiadają nam o swoich urojeniach i przyjmowanie tych urojeń za jakieś, wie pan, perły wiedzy, to moim zdaniem to jest strata czasu. No właśnie o takie, o tylko ten, kto mnie zdradzi, będzie mnie wart. No. I pan mi każe tutaj dokonywać egzegezy takich bredni. No panie warszawski, panie Adamie, kochany. Drugie, teraz już samo gęsto, o cierpnie mi skóra. Ja wiem, że pan przyjaźni się z JKM-em. Wiem też, że trzyma pan aktualnie bardziej stronę Grzegorza Brauna, a nie Konfederacji, sugerując między wierszami, iż wyrzekają się zdecydowanej retoryki. Rozstrzygnijmy jednak, o co chodzi w polityce demokratycznej, a taką mamy na stole. O skuteczność, czy też trzymanie się latami na obrzeżach, ale z wyostrzonym przekazem i kontrowersjami. Braun w nowych sondażach ma około 3%, a o taką sprawczość mu chodziło. Jak skuteczny był Korwin przez dekady, skoro nie zbliżył się nawet do notowań Konfederacji? No pewnie, to od razu się trzeba zapisać do partii i nie zawracać sobie dupy jakimiś tam, wie pan, ideologiami alternatywnymi. Trzeba zapisać się do partii, zostać pierwszym sekretarzem propagandy, a ostatecznie konfidentem. I to jest skuteczność. No, wtedy się ma wpływ. Jak to pan tu pisze? O sprawczość chodzi. No to wtedy można, to sprawczość jest dosyć duża. Oczywiście tak, jak są pewne ograniczenia, tak jak w przypadku tej bajki Adama Mickiewicza o pies i wilk. Pewien bardzo tam wilk, skóra, a kości spotkał kiedyś brysia jegomości bernardyńskiego, karku sędziowskiego brzucha, no i pyta się go, co tam tego, a ten mówi, a to takie czynności muszę wykonywać, to mam bardzo dużo okruchów, kostek, poliwek, a to co tam mam za to robić? Na dziada warknąć, Żyda potarmosić. No a to wilk mówi, a to co to takie? A to na noc mi obruszkę zakładają, ażebym lepiej pilnował folwarku, powiada Bryś. No więc to tak jest. Trzecie pytanie. Jeśli nawet, wie pan, albo się chce mieć sprawczość psim swędem, albo się chce być człowiekiem wolnym. No i to tyle. I aż tyle. Trzecie pytanie. Jeśli nawet Konfederacja wejdzie w koalicję z PiS-em i zrealizuje choć część postulatów, to według pana będzie źle i powie pan, że lepiej siedzieć na uboczu, skoro uważamy, że demokracja jest zła. A dlaczego jest? Panie, demokracja jest dobra. Demokracja jest dobra, prowadzi do socjalizmu i trzeba sobie wybić z głowy wszelkie mrzonki. To niech Braun znajdzie odważnego generała. Proszę bardzo, a jeśli tego nie zrobimy, nie robimy, to czy nie powinniśmy zrozumieć, że w obecnej grze mówienie non-stop o Żydach czy inicjacji dziewczynek nie może przynieść nic poza medialnym szumem? No jasne, o Żydach ani słowa nie wolno powiedzieć, a o inicjacji dziewczynek też nie. Trzeba tylko mówić o tym, jak trzeba mówić na okrągło, jakim mądrym jest i opatrznościowym mężem jest Jarosław Kaczyński albo Donald Tusk. To wszystko jedno. To wszystko jedno. Wtedy skuteczność się ma stuprocentową. Jak pan widzi, ze mną jak z dzieckiem. Pan Mikołaj Matuszczak. Szanowny panie Stanisławie, co pan sądzi o tym, że potencjalna prezydencica, niejaka Magdalena Biejat, nie zna obecnych sąsiadów Polski, a może zna przyszłych? Czy to aby nie nieistotniejsze w przypadku kandydata na prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju, albo przynajmniej w jej przypadku? Proszę pana, panie Mikołaju, pani Biejat, trzeba wiele wybaczyć. Niech kandyduje na prezydenta. Co panu szkodzi? Mamy tych kandydatów na prezydentów, mamy ambaradę Riches. To pani Biejat ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi. Drugie pytanie. A gdyby pan był doradcą zawodowym, jaką pracę kierując się zarówno miłością ojczyzny, jak i miłością bliźniego poleciłby pan Donaldu Tusku, prezydentu Dudzie, posłu Pupce i Kukuńku? Mam nadzieję, że wszystko odmieniłem zgodnie z konwencją. O, proszę pana, no Donaldu Tusku to bym doradził, żeby wrócił do poprzedniego zajęcia malowania kominów. Prezydentu Dudzie, no to nie wiem, właściwie nie wiem, co by mu doradzić, bo pan prezydent Duda, no on niby jest doktorem praw, no ale jak tu skonstruował, bo to on skonstruował ten model sądownictwa, przypomnę, że zawetował ustawy tutaj uchwalone już przez PiS, no to wtedy Jarosław Kaczyński powiedział, że jak lepiej wie, jak to powinno być, to niech sam coś zaproponuje. No i zaproponował takie rozwiązania, z którymi mam, które nas naraziły na walkę o praworządność, która do końca nie widać tej walki o praworządność. Nie wiem co. Posłu Pupce to tam jakimś takim, no nie wiem, odźwiernym bym go zrobił w tym. Proponowałbym mu pracę odźwiernego w jakimś agencji towarzyskiej. A Kukuńka, no to nie jest. Kukuniek znakomicie się sprawdził jako konfident. To bym mu... Trzecie. Jako człowiek życzący jak najlepiej polskiej kulturze, życzyłbym jej natychmiastowej likwidacji Ministerstwa Kultury. Tylko zadaję sobie, a teraz i panu pytanie, jak pogodzić to z wypełnieniem zasady pacta sunt conventa? Chyba się pan pomylił, panie Mikołaju. Pacta sunt servanda, a nie conventa. Pacta sunt servanda. Chodzi mi na przykład o wypłacanie już przyznanych różnego rodzaju stypendiów ministerialnych. Od niedawno niejaki Jan Jaś Kapela otrzymał stypendium na tworzenie proaborcyjnych piosenek. A jeżeli już przyznana forsa miałaby zostać z takich czy innych funduszy wypłacona, czy nie będzie to na rynku kultury element nierównowagi na starcie, wykluczający sprawiedliwą konkurencję? Jakie rozwiązanie? Nie wiem, panie Krzysztofie, czy poszło ostatnio, więc sklejam jeszcze raz. A, poszło, proszę pana. Więc, no cóż, no, proszę pana, ja uważam, że tak jak Stefan Kisielewski tutaj twierdził, że socjalizm bohatersko walczy z problemami nieznanymi w innym ustroju, to jeżeli chcemy tutaj jakiś problem rozwiązać, powinniśmy się godzić na pewne niedoskonałości, na pewne, jak to pan nazywa, nierównowagę na starcie. Ja bym tutaj nie cofał panu Jasiowi Kapeli. Tam zdaje się, że 6 000 zł ma dostać, nie wiem przez jaki okres, chyba aż napisze te proaborcyjne piosenki, ale bym nie wymagał od niego, żeby cokolwiek pisał. Dostał, no to niech ma tam, niech się cieszy. Natomiast, żeby tutaj nie zaśmiecać, jak to pan pisze, na rynku kultury, to bym już nie chciał, żeby on pisał jakieś proaborcyjne piosenki, tylko żeby dał sobie spokój bez pisania. I w ten sposób rynek kultury nie zostałby zaśmiecony. No, nie ma rzeczy doskonałych. Jak już tu mamy socjalizm, to niestety musimy tu się godzić na pewne takie niedoskonałości, bo z socjalizmu nie wychodzi się bezkarnie. I tym melancholijnym stwierdzeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.